niepodległości.
Odcinek drugi. Błękitna armia. Część pierwsza. W poprzednim odcinku dowiedzieliście się Państwo, że po wkroczeniu po raz drugi do Kielc 22 sierpnia 1914 roku Józef Piłsudski na swoją kwaterę zajął Pałac Biskupów Krakowskich. W tym czasie do legionistów zapisało się 942 ochotników z Kielc. Wśród nich między innymi przodkowie profesora Adama Masalskiego, ojciec Felix oraz dwaj jego starsi bracia, Zygmunt i Leon. 10 września 1914 roku ochotnicy wraz z pierwszym pułkiem piechoty legionów opuścili miasto. Toczyli walki w okolicach Opatowca i Nowego Korczyna, docierając aż na Podhale. Pierwsza brygada, dowodzona przez Józefa Piłsudskiego, i druga brygada karpacka oraz trzecia brygada połączyły się na froncie wołyńskim, gdzie w lipcu 1916 roku pod Kostiuchówką stoczyły najcięższą w historii legionów trwającą dwa dni bitwę. W lipcu 1917 roku, zgodnie z poleceniem komendanta, pierwsza brygada odmówiła składania przysięgi zobowiązującej do dotrzymania braterstwa broni wojskom Niemiec i Austro-Węgier. Legioniści zostali internowani, sam Józef Piłsudski aresztowany i osadzony w twierdzy magdeburskiej. Dopiero w listopadzie 1918 roku, w przeddzień odzyskania przez Polskę niepodległości, został uwolniony.
Upadek caratu w lutym 1917 roku i wyłączenie się Rosji z I wojny światowej spowodowały duże zawirowania w koalicji państw Antanty. Francja poczuła się osamotniona, ponieważ Niemcy mogły skierować większe siły zbrojne na front zachodni. W tej sytuacji 4 czerwca 1917 roku prezydent Raymond Poincaré powołał we Francji Wojsko Polskie. Przy boku armii francuskiej, pod polskimi sztandarami, powstała Armia Polska, nazywana Błękitną Armią. Profesor Adam Masalski, historyk.
15 sierpnia 1917 roku powstał Komitet Narodowy Polski z Dmowskim na czele w Paryżu, który stał się cywilnym nadzorującym organem nad Wojskiem Polskim ze strony emigrantów polskich.
Zaczęły też powstawać punkty werbunkowe. Pierwszy w Paryżu, drugi w La Mans, później w Boulogne, Bordeaux i Lyonie, do których napływali pierwsi ochotnicy.
Byli to jeńcy Polacy, którzy dostali się do niewoli, a służyli w armii pruskiej czy armii niemieckiej. I oni bardzo chętnie zresztą poddawali się wojskom francuskim, stąd byli to pierwsi ochotnicy do tej armii, na czele której stanął generał Archinard.
Generał Archinard dowodził Błękitną Armią do czasu przybycia do Francji generała Józefa Hallera. Nazwa Błękitnej Armii pochodziła od koloru umundurowania żołnierzy. Wojciech Kamoda, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 51. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych.
Najbardziej charakterystycznym elementem mundurowania były bluzy i spodnie w kolorze błękitnym. Skąd wzięła się ta nazwa? Francuzi mówili na to Blue Horizon. Na umundurowanie wyposażenie żołnierza armii Hallera składało się hełm ZUR 1915 z nałożonym orłem jagiellońskim. Wyznacznikiem polskich jednostek był również orłek Hallera umieszczony na ramiennikach. Głównym uzbrojeniem był karabin Lebel ZUL 1886-93 z nałożonym bagnetem. Karabin miał 8-nabojowy magazynek, dodatkowo można było załadować jeszcze 2 naboje. Dodatkowe naboje były przenoszone w ładownicach. Tutaj mamy sylwetkę ładowniczego z sekcji RKM-u, więc ma dodatkową ładownicę na magazynki do RKM-u, banany tak zwane. Tutaj widać na sylwetce drugiego strzelca ten RKM. Była to pierwsza broń maszynowa, którą można było używać podczas walki w okopie, ze względu na to, że była dosyć lekka i mogła wspomagać natarcie piechoty również podczas ataku. Dodatkowo na wyposażeniu żołnierz miał torbę na maskę przeciwgazową oraz chlebak, którym przynosił niezbędne na polu walki drobiazgi.
Żołnierze Błękitnej Armii gromadzili się w specjalnie dla nich przygotowanych obozach wojskowych. Pierwszy taki obóz powstał w niewielkiej miejscowości niedaleko La Mans. W całej Francji powstało ich jeszcze 15. Obok piechoty byli tam artylerzyści, saperzy oraz kawaleria.
Z inicjatywy Komitetu Narodowego Polskiego w połowie 1917 roku wyjechała do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i do Kanady misja wojskowa, która miała na celu werbowanie rekrutów z Ameryki do błękitnych dywizji organizowanych we Francji. Ogromne poparcie uzyskała ta misja od znakomitego naszego pianisty, ale także i męża stanu, Ignacego Paderewskiego, który był nawet w tej sprawie u prezydenta Stanów Zjednoczonych i niebawem powstały dwa obozy wojskowe na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Jeden z tych obozów był w miejscowości Niagara, a drugi w Saint-Jean. W sumie w tych dwóch obozach, które skupiały w większości jednak Polaków znajdujących się w Kanadzie, 63% z 20 tysięcy, które zrekrutowano do ochotników, to byli mieszkańcy zaboru rosyjskiego, 30% to byli mieszkańcy zaboru austriackiego, a tylko 4-5% było z zaboru pruskiego i pozostali to byli inni.
Żołnierzy rekrutowano również we Włoszech, bowiem w maju 1915 roku Włochy przystąpiły do wojny przeciwko Niemcom i Austrii. Było to dużym zaskoczeniem, gdyż wcześniej kraj był sojusznikiem Austrii i Niemiec.
I wtedy Austriacy rzucili na front przeciwko Włochom spore siły zbrojne, w których znowu znalazło się bardzo dużo Polaków z Galicji, poddanych austriackich. I oni znowuż bardzo chętnie poddawali się Włochom.
Od 1917 roku ochotnicy zaczęli gromadzić się w obozach na terenie Włoch. Pierwszy z głównych obozów polskich zlokalizowany był obok Neapolu, drugi w okolicy Turynu. Komendantem jednego z tych obozów był kapitan Marian Dąbrowa. Do Francji przybyło z Włoch około 20 tysięcy żołnierzy, w tym około 1000 oficerów. Liczebność Błękitnej Armii zaczęła gwałtownie wzrastać. 4 października 1918 roku Komitet Narodowy Polski powierzył generałowi Józefowi Hallerowi dowództwo nad formującą się Polską Armią. Polityczne zwierzchnictwo, które nad armią pełnił komitet, dawało mu możliwość wywierania nacisków na rząd francuski, aby błękitni żołnierze przyjechali do Polski.
Tym bardziej, że nastąpił koniec wojny, Niemcy podpisali rozejm w Combien, a później rozpoczęły się w styczniu 1919 roku obrady w Wersalu dotyczące zakończenia I wojny światowej. I wówczas zaistniał problem, jak ta armia ma wrócić do Polski, bowiem liczyła aż 18 pułków piechoty, kilka pułków artylerii, jeden pułk czołgów, prawie dwa pułki kawalerii, 3 bataliony saperów, 3 szpitale polowe, kompanie telegraficzne, a więc była to świetnie wyposażona, dobrze uzbrojona, dobrze wyszkolona przez oficerów francuskich armia licząca blisko 60 tysięcy żołnierzy.
Pomimo niechęci i obaw rządu brytyjskiego, że Polska jako sojusznik Francji będzie przeciwwagą dla Anglii w Europie, 15 kwietnia 1919 roku Błękitna Armia wyruszyła do kraju tranzytem kolejowym.
W pierwszym transporcie jechał pociągiem z tą pierwszą grupą generał Józef Haller jako dowódca i po kilku dniach jazdy wagonami francuskimi armia dotarła do Kalisza.
Audycja została sfinansowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro.